W ramach katechezy wysłuchamy wspólnie przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił 6 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze do profesorów wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Veni, Sancte Spiritus. Moi drodzy, stworzyła się bardzo wysoka atmosfera, atmosfera bardzo wysokiego duchowego napięcia. Ja bym nie chciał od razu w tę atmosferę wpaść, żeby mnie nie poraziło. I dlatego pozwolę sobie posłużyć się metodą takiej małej fenomenologii. Małej. Takiej fenomenologii życia codziennego, która podlega na odnotowywaniu pierwszych wrażeń. Otóż kiedy tu wszedłem, pierwsze moje wrażenie było takie. Zobaczyłem profesorów dostojnych w togach. Oczywiście rektor to się z góry rozumie. Zobaczyłem wśród profesorów twarz dobrze wam i mnie znaną i pomyślałem sobie, Stasiu Kamiński, na co ci przyszło? Oczywiście myśląc tak, myślałem sobie, Stasiu Kamiński, na co ci przyszło, że masz teraz kolegę papieża? Oczywiście to jest tylko ujęcie symboliczne, bo to się odnosi do całego dostojnego senatu i wszystkich profesorów. Podpadł Kamiński. Dobrze, że podpadł. Potem zastanawiałem się nad taką sprawą niepoważną, zupełnie nieistotną. Mianowicie, dlaczego wasz chór Kulowski, sławny na cały świat, nosi te buraczkowe stroje? I to zarówno chór męski, jak i żeński. I doszedłem do takiego wniosku, że to jest wyraz sprawiedliwości dziejowej, ponieważ wy w Lublinie zajmujecie, dopóki wszystkiego tam nie przebudujecie, nie zmodernizujecie, to zajmujecie tam budynek pokarmelicki, pokarmelitański. Ten kolor jest wyrazem sprawiedliwości dziejowej. No i jeszcze może jeden taki szczególik w tym samym porządku, żeby odsunąć się od tego wielkiego napięcia i zaatakować je na nowo. To jest to źródło. Otóż źródło siedzi tu pod ołtarzem. Nic nie rozumiecie. Tacyście wykształcenia, nic nie rozumiecie. To jest całkiem porządne źródło. Już ze 3, może 4 razy było u mnie w Rzymie. Teraz, moi drodzy, przechodząc do genezy naszego dzisiejszego spotkania. Był taki dzień. Naprzód trzeba prehistorię. Był taki dzień, kiedy władze watykańskie od gości, które szumnie nazywają się prefekturą, powiadają, dzisiaj będzie grupa studentów KUL. No i rzeczywiście była grupa studentów, a także i pracowników naukowych KUL, którzy wracali po jakimś okresie, już nie wiem dokładnie, w każdym razie prac w Uniwersytecie Mediolańskim. Wszyscy się potem bardzo dziwili, że ta grupa nic nie biła brawo, tylko wszyscy płakali. Bo oni tam zwyczajnie są bić brawo. Muszę powiedzieć, na podstawie tych ostatnich doświadczeń, żeście się dość podciągnęli. Ale to wszystko to jest prohistoria. Historia zaczęła się od momentu, kiedy przyjechał rektor ubrany wytwornie, nie we fraku, tylko w habicie. I przyjechał z nim również prorektor, tym razem nie w habicie, jeszcze do tego nie doszedł. I zaczęli mi tłumaczyć, że jeżeli ja do Polski przyjadę, to powinienem przyjechać do Lublina. Ja im powiedziałem, prosta sprawa, idźcie do Warszawy. Idźcie do Warszawy. Do kogo to już inna rzecz. Ja myślałem jako papież po kościelnemu. Ja nie wiem, jak oni tam do tej Warszawy chodzili, dość na tym, że spotykamy się nie w Lublinie. Oczywiście, że to ma swoje dobre strony. Liczne dobre strony. Spotykamy się bądź co bądź na Jasnej Górze. Połączone to było z wielkim wysiłkiem natury ideowej, natury administracyjnej, natury turystycznej. Przeżyliście wiele emocji związanych z koleją państwową. No a inni może nie przeżyli tych emocji kolejowych, ale za to mają obrzęki na nogach. Moi drodzy, ja jestem wam tym bardziej za to wdzięczny i za te emocje natury kolejowej, i za te obrzęki na nogach, i za to, żeście tutaj tak licznie przybyli i za to, żeście się do mnie tak dość zasadniczo przyznali. To mi bardzo ułatwi sprawę na przyszłość. Jeżeli kiedyś po jakimś znowu innym dokumencie, publikacji będą się do mnie przyczepiać w Le Monde, albo gdzie indziej na świecie, albo w El Paisie. Le Monde się stał dużo lepszy ostatnio. Dla papieża, nie wiem jak w ogóle. Jeżeli się będą tak przyczepiać do mnie i będą dochodzić, gdzie on się tego nauczył, albo nie nauczył, to ja mam alibi. Mam od razu gotowe alibi. Każę wszystkich odeślę do naszego dzisiejszego spotkania i będą myśleć, że ja się tego nauczyłem albo nie nauczyłem na kulu. Inna rzecz, czy będą mieli rację. A to ze względów zupełnie podstawowych, ponieważ, uniwersytet do uczenia to on też niby jest. Do uczenia to on też niby jest, ale w gruncie rzeczy to on jest po to, żeby człowiek, który do niego przychodzi, który ma swój własny rozum i ten rozum już co nieco rozwinięty i pewien zasób doświadczenia życiowego, i pewne skrzydła ukryte w głowie i w sercu, żeby nauczył się myśleć sam. Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił ten potencjał duchowy człowieka, potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, żeby pomógł w jego wyzwoleniu się, ale to wyzwolenie jest aktem własnym, aktem osobowym tego człowieka. Oczywiście we wspólnocie uznaję, to nie jestem żadnym indywidualistą. Nawet w osobie i czynie zwalczam zarówno indywidualizm, jak i totalizm. który to totalizm tam, ażeby ułatwić sprawę nie tyle sobie, co innym, nazwałem antyindywidualizmem. Niech im będzie. Otóż ja przez to wszystko, co dotychczas powiedziałem, w sposób dość taki fenomenologiczny, czyli niezborny, niech ja sam siebie tutaj dobiję. Otóż w tym wszystkim, co dotychczas powiedziałem, staje się jasne, że uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, jeżeli w określonej wspólnocie ludzi przy pomocy środków o charakterze naukowo-twórczym, naukowo-badawczym prowadzi do tego, że się rozwija człowiek, że się wyzwala jego potencjał duchowy, wszechstronny, umysłowy, umysłu, woli, serca, formacja całego człowieka. Jak widzicie, mówię mniej więcej to samo, co powiedział rektor, tylko na trochę innej drodze, bardziej może a posteriorycznej. Trzeba używać tych słów, trzeba. No. I krótko mówiąc, ja tego Uniwersytetowi Katolickiemu życzę. Tego jemu życzę, żeby tę swoją największą kartę wygrał. Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo człowieka. Bo z tego, że się nazywa uniwersytet albo wyższa uczelnia, jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Owszem, można wyprodukować złe wyrażenie, brutalne wyrażenie. Można nawet wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych. Ale pytanie jest nie w tym, tylko czy się wyzwoliło ten olbrzymi duchowy potencjał człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. To jest decydujące. Ja tego Kulowi życzę. Jeżeli on tę sprawę wygra w Polsce w stosunku do 100, 200, 1000, 2000, 5000 ludzi w proporcji do 100 tysięcy, 150, 200 tysięcy, to już będzie wielkie osiągnięcie z punktu widzenia naszej chrześcijańskiej, ewangelicznej wizji świata i człowieka. Ja myślę, że coraz bardziej w świecie współczesnym, w różnych tego świata systemach wytworzonych na gruncie różnych ideologii, które zresztą mają dość wspólny korzeń, coraz bardziej będzie oczywiste, że sama tylko produkcja wykształconych, wysoko wyszkolonych, wyspecjalizowanych jednostek nie rozwiązuje zagadnienia. Nie rozwiązuje zagadnienia człowieka. Droga uniwersytetu i droga społeczeństwa ludzkiego, droga narodów i droga ludzkości, to jest droga do wyzwalania człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możliwości ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca. Kształtowanie wielkiego człowieczeństwa, dojrzałego człowieczeństwa. Oczywiście, że uniwersytet też tego nie zrobi sam. On ma w tym dopomóc bardzo dobrze, jeżeli w tym nie przeszkadza. Bądźmy skromni, rektorze. Ja już jestem starszy człowiek, to już. Więc bardzo dobrze, jeżeli w tym nie przeszkadza. Oczywiście powinien maksymalnie do tego dopomóc uniwersytet. Wtedy spełni swoją rolę. Jest środkiem do celu. Jest wspaniałym środkiem do celu. jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury, instytucja uniwersytetu, tylko zachodzi jakaś obawa, czy ta instytucja uniwersytetu, arcydzieła ludzkiej kultury, nie ulega w dzisiejszej epoce, i to w wymiarze globu, odkształceniom. Nie wiem, już się na tym nie znam, ale boję się. Otóż, jeżeli to wszystko, taką wizję sprawy mamy przed oczyma, to wówczas rozumiemy, dlaczego uniwersytet, przynajmniej uniwersytet europejski, uniwersytet w pewnym sensie nowożytny, ma swoją genealogię wspólną z Kościołem. Bo w pewnym sensie o to samo chodzi Kościołowi i uniwersytetowi. W pewnym sensie, ja bym chciał, żeby mnie dobrze zrozumiano, jestem jak najdalszy od konfesjonalizacji uniwersytetu. Celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Celem Kościoła jest zbawienie, jest Ewangelia, jest porządek miłości, porządek nadprzyrodzony. Te dwa porządki święty Tomasz doskonale rozróżnił. One się... Patrzcie, jaki rektor zadowolony. One się nie utożsamiają, one się dopełniają. No, myślę, że złożyłem te życzenia Uniwersytetowi Katolickiemu w Lublinie w sposób dość taki uniwersytecki. Co tam o tym myśli Stasiu Kamiński, to ja nie wiem. Ale już się bać nie muszę. W przeszłości też się tak bardzo nie bałem, bo zaczynaliśmy z tego samego punktu, ale on zawsze był dużo bardziej wykształcony, zwłaszcza w tej aparaturze. No więc, moi drodzy, ja jeszcze chciałem tylko dociągnąć do tego poziomu, który nadaliście waszym wypowiedziom, zwłaszcza przez słowa studentów, które były głęboko prawdziwe, i wszyscy doskonale czuliśmy, a ja w każdym razie myślę, że w tej samej mierze co i wy, jaką tę prawdę, te słowa wyrażały. Cóż mogę wam na to powiedzieć? Byłoby za mało powiedzieć, że jestem w tej sprawie najgłębiej z wami solidarny. Że to jest właśnie ta sprawa, którą ja nie tylko reprezentuję, ale której daję moje życie. Po co w ogóle istnieje? Po co w ogóle istnieje jako ten taki na tym miejscu, na tej stolicy i tak dalej. Chcę wam jeszcze coś więcej powiedzieć. Coś, co może jest namiastką vade mecum. Ja myślę, że to pragnienie prawa do Chrystusa, które się obudziło, ono musi przejść przez swoją wielką próbę, przez próbę społeczną, ażeby mogło uczynić zadość jakimś opatrznościowym zamiarom samego Boga, to znaczy samego Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że Chrystus nigdy swoim apostołom i uczniom nie mówił, że będą mieli lekkie życie. Chrystus mówił rzeczy bardzo twarde, proste, jasne i twarde. Między innymi mówił to: będziecie mieć ucisk i wyłączą z was buźnic. I każdy, kto was zabija, będzie myślał, że czyni przysługę Bogu. Nie ma w tym jakiegoś martyrologizmu. jakiegoś cierpiętnictwa. Jest w tym ta czysta, krystaliczna, tak jak ten kryształ, który ofiarowaliście mi, ewangeliczna prawda. I ja myślę, że każdy chrześcijanin w Polsce, każdy młody chrześcijanin w Polsce, który wie o tym, jak jest, byście temu dali wyraz, ja też o tym wiem, jak jest, on podejmuje właśnie to pewne ryzyko, dokładnie to samo, które Chrystus założył w Ewangelii. Im więcej będzie ludzi zdolnych do podejmowania tego ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Silniejszy będzie Chrystus, jeżeli tak można się w przenośni wyrazić. Potężniejsza będzie Jego sprawa tutaj w tej naszej rzeczywistości. Ja muszę się wam przyznać, że odwiedziny w Polsce są drugimi już odwiedzinami. Pierwsze to były odwiedziny w Meksyku, gdzie Kościół jest w ogóle poza prawem. I gdzie ten Kościół postawiony poza prawem stał się Kościołem niezwykle mocnym. Właśnie dlatego, ponieważ ludzie tego kraju, ci nasi bracia i siostry tam, przyjęli ryzyko bycia chrześcijaninem wedle tych prostych, ewangelicznych słów Chrystusa. Można sprawę Chrystusa osłabić, można jej zaszkodzić, niekoniecznie przez wybór światopoglądu, ideologii diametralnie przeciwnej. W tym jest każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczne, powiedziałbym, dla jednej i dla drugiej strony. I dla Kościoła, i dla tej drugiej strony, nazwijcie jak chcecie. Jest człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze. Chce płynąć jakimś konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, wedle tego, jak tam zawieje wiatr. Ja bym powiedział, że i dla sprawy chrześcijaństwa, i dla sprawy marksizmu w Polsce jest najlepiej wówczas, kiedy są ludzie zdolni przyjmować to ryzyko, ewangeliczne ryzyko życia, przyznawania się do swojej wewnętrznej prawdy ze wszystkimi konsekwencjami. I tutaj moje życzenie pod adresem KUL-u jako instytucji już się rozkłada na każdego z was. Instytucja powinna wam w tym dopomagać, ale ostatecznie to życzenie musi się wypełnić poprzez każdego z was. I gorąco wam tego życzę, ażebyście to życzenie przyjęli. Żebyście się go nie bali przyjąć, tak jak przyjęli go ostatecznie apostołowie Chrystusa, chociaż mieli bardzo dużo wewnętrznych oporów. Wiemy doskonale, czytamy Ewangelię, to widzimy, jak to w nich się kształtowało, na jakie opory natrafiało, na jakie niezrozumienia, na jakie mielizny naszego ich człowieczeństwa. Ostatecznie chodzi o to, żeby to przyjąć. Przyjąć z wszystkimi konsekwencjami. Nie bać się tego przyjąć. Przyszłość Polski zależy od tego, ilu będzie ludzi w ten sposób dojrzałych. wystarczy już chyba, nie? Tego wam z całej duszy życzę. Już nie chcę mnożyć słów, bo czasu też nie mamy za dużo, a poza tym lepiej zakończyć w takim miejscu, w którym wszyscy słuchacze są przekonani. Owszem, jeszcze jedno wam powiem. Powiem wam, że ta droga ma swój urok. Ta droga ma swój urok. I wy wszyscy jesteście świadomi tego, że ta droga ma w sobie swój urok i swoje piękno. Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, albo też droga trudnego piękna życia ludzkiego. Życzę wam właśnie tej drogi, tego trudnego piękna życia ludzkiego. Bo jesteście piękni. Jak tak trzymacie te krzyże, to wam pobłogosławię wszystkim z wielkim wzruszeniem. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Jesteście pobłogosławieni ludzie i krzyże. A teraz muszę iść fotografować się. Z biskupami. Do zobaczenia przy następnej okazji. Następny. Przypuszczam, że następny raz tak zajedziecie taką reprezentacją do Rzymu. Nie wykluczam.
W ramach porannej katechezy wysłuchali Państwo przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił 6 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze do profesorów, pracowników naukowych i studentów KUL-u.